Michał Karnowski, witam Państwa. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Piękna zima, można korzystać w pełni z jej uroków, a w studiu witam serdecznie gości. Doktor Hanna Karp, medioznawca, nauczyciel akademicki. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam.
Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, nauczyciel akademicki. Marcin Wikło, publicysta, dziennikarz tygodnika Sieci.
Dzień dobry, witam.
Narodowy Bank Polski i polityka kadrowa tej instytucji wciąż jest tematem, który ogniskuje zainteresowanie opinii publicznej. Może posłuchajmy, zobaczmy najważniejszych wypowiedzi w tej sprawie z minionego tygodnia.
Mogę jednym naciśnięciem klawisza ujawnić Państwu listę 3300 pracowników i ich wszystkie zarobki według PIT-u. Ale prawo na to nie pozwala, albo samych dyrektorów. Nie pozwala prawo. Niech zrobią tą ustawę, możemy pomóc nawet jakimiś siłami prawniczymi.
Oczekujemy jako Platforma Obywatelska przyjęcia ustawy, którą wczoraj złożyliśmy marszałkowi Sejmu, o jawności zarobków w Narodowym Banku Polskim.
Wysłuchałem tego, co przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego powiedział. Jest to krok w dobrym kierunku, ponieważ wiemy coś więcej. Natomiast ja oczywiście oczekuję odpowiedzi na moje oświadczenie. Nie uzyskałem, ponieważ ja zadałem konkretne pytanie. Po części można powiedzieć, że dotyczyło to może części drugiej, tego drugiego oświadczenia o sprawy systemowe. Natomiast ja tam też pytałem o zarobki szeregowych pracowników z rozbiciem na kadrę kierowniczą Narodowego Banku Polskiego oraz również pracowników, którzy nie pełnią funkcji. Więc ze spokojem czekam. Przypomnę, że termin na odpowiedź jest 30 dni, więc mam nadzieję, że tę odpowiedź, jak tylko będzie to możliwe, szybko uzyskam.
Chcemy podejść do sprawy kompleksowo, nie tylko je ujawnić, ale też ustalić górne ich granice.
No i ciekawy sojusz nam się tutaj stworzył. Prawo i Sprawiedliwość wspólnie z Platformą Obywatelską naciskają na Narodowy Bank Polski, żeby ujawnił zarobki najważniejszych osób w tej instytucji, żeby ustalić jakieś nowe widełki. Narodowy Bank Polski broni się argumentem, że nic specjalnego tam się nie stało, w tym znaczeniu, że jest to kontynuacja pewnej polityki wynagradzania, która była za poprzednich także prezesów, za poprzednich kadencji. Kto ma tutaj rację i czy te argumenty Państwa przedstawiane przez NBP Państwa przekonują? Może Pani doktor jako nasza
Tak, bardzo
pani.
Chętnie. Jako dosyć dawno tutaj mnie nie było.
To
bardzo
prawda,
mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
Pani doktor często nie mogę.
Tak. Ja myślę, że to jest taki rodzaj bicia piany. Mamy w tej chwili sezon kanikuły zimowej. A wiemy, że mamy w tym momencie do czynienia z bardzo ważną instytucją, jaką jest Narodowy Bank Polski. Jest zapisany artykuł 227 w Konstytucji, w którym to zapisie czytamy, że to jest instytucja strategiczna, bardzo ważna. Przysługuje Narodowemu Bankowi Polskiemu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. To jest naprawdę poważna instytucja państwowa. Szef tej instytucji ma na sobie, dźwiga wielką odpowiedzialność. I powiem szczerze, że mnie bardziej interesuje to w tej chwili, jak rzeczywiście te cele i ustalenia wynikające z konstytucji, realizowania polityki i tak dalej, obowiązki tej instytucji są realizowane. I jeżeli chciałabym rzeczywiście uczestniczyć w debacie na temat tejże instytucji, to naprawdę pod względem merytorycznym, jakimś, no, jest wiele tematów, które można by przy tej okazji poruszać. Natomiast skupianie się na tym, co w tej chwili obserwujemy, to, co tak szczególnie chętnie jest podejmowane przez media lewicowo-liberalne, i koncerny zagraniczne, ja obawiam się, że tutaj, jeżeli nie można uderzyć wprost, to uderza się pośrednio.
Tak,
osłabienie
się broni,
tej instytucji jest naprawdę...
Tak się broni prezes Glepiński. On zresztą podkreśla, że spodziewał się ataku na siebie i na swoją ekipę, dlatego że komuś, Niemcom, Francji, ale też opozycji w Polsce, bardzo zależy na przepchnięciu euro w Polsce, waluty euro. I tutaj ten szaniec w postaci obecnego kierownictwa NBP może być przeszkodą. Ale czy to rzeczywiście, pani doktor, i proszę księdza, czy to znowu nosi też pytania o to, czy najbliżsi współpracownicy prezesa Glapińskiego nie zarabiają za dużo. Czy tu nie ma jakiejś rażącej różnicy pomiędzy kompetencjami, odpowiedzialnością ich, a nie jego przecież, a wynagrodzeniem? Pani doktor?
Nie sądzę.
Nie sądzę.
Nie sądzę.
A ksiądz?
Pierwsza sprawa, to, że pan Glapiński spodziewał się ataku, powinien się spodziewać. Dlatego, że według mnie to, co się dzieje wokół NBP, jest odpryskiem afery wokół KNF-u. Szef KNF-u był w jakiś sposób protegowanym pana prezesa Glapińskiego, więc mógł się tego spodziewać. To jest pierwsza sprawa, że wiadomo, że kierunek ataku pójdzie z tej strony. Natomiast ja jestem, zgadzam się co do tego, że pracownicy odpowiedzialni za emisję pieniądza w Polsce i no, w pewnym sensie za stan gospodarki w Polsce także, stan naszych finansów, powinni być bardzo dobrze wynagradzani. I jeżeli prezes prywatnego banku zarabia miesięcznie 300 tysięcy złotych, to w tym momencie pytanie, ile powinien zarabiać prezes Narodowego Banku Polskiego. Nie wiem, czy nas stać na takie pieniądze. Natomiast jestem za całkowitą transparentnością tego wszystkiego. Szczególnie w systemie demokratycznym, szczególnie kiedy startujemy pod hasłem dobrej zmiany, to i tak po prostu po co to mamy ukrywać? To chyba powinny być jasne rzeczy, tylko z tym zastrzeżeniem. Ja się teraz cieszę, że w pewnym sensie projekt ustawy przygotowanej przez Platformę i przygotowanej przez PiS, że one są trochę współbieżne. Dlatego, że odpowiedzialność za to, że tak jest tak, jak jest, że prezes odmawia ujawnienia tych zarobków, wynika z całej struktury i ustawodawstwa przygotowanego za poprzedniej kadencji. Więc cieszę się, że także opozycja chce wziąć udział w naprawianiu tego, co zostało przygotowane wcześniej, z ich niejako winy. Natomiast jestem za transparentnością, bo tu nie chodzi o to, żeby ludzie rzeczywiście odpowiedzialni, ludzie odpowiedzialni mają bardzo dużo zarabiać. Tylko problem polega na tym, czy ktoś, kto odpowiada za kontakty medialne, za PR niejako w danej firmie, czy akurat...
Pytanie, czy to można rozdzielić? Czy na przykład ochrona PR-owska, tak ochrona medialna prezesa nie jest równie ważna, jak jego merytoryczna praca?
Myślę, że jednak nie, ze względu na to, że jest zupełnie inna odpowiedzialność na prezesie Narodowego Banku Polskiego, a inna na szefie komórki, której jest odpowiedzialna za PR.
Tutaj pojawiły się też wątki, i też mówił o tym prezes Glapiński, no takie bardzo seksistowskie, takie bardzo te panie współpracujące z panem prezesem Glapińskim próbujące upokorzyć. On mówił, że no, krzywdzi się matki, krzywdzi się żony. Tu zwłaszcza...
Wskazał także mężów.
No tak, właściwie mężów, dobrze.
I co to ma do rzeczy? No musimy to oczyścić. Przecież na naszych oczach zrodziła się kolejna bzdura polska między rządem i opozycją wspólnie. Ustawa o ujawnieniu zarobków NBP.
Jest ustawa
przecież o dostępie do informacji publicznej. To trzeba się zdecydować, czy w państwie przyjmujemy, że dysponowanie funduszami publicznymi, a na pewno są to fundusze publiczne, ma być jawne, czy nie? Ta cała opowieść jest w ogóle od
tak
rzeczy.
Tak jest, to jest klucz, prawda? Zgadzam się. Tak jest,
i
tak.
Zamiast nową ustawę zastanówmy się, czy stara temu odpowiada. To jest pierwsze.
Czyli co, pan proponuje zmianę ustawy o dostępie do informacji
publicznej?
Nie jest publicznej?
Sięgnięcie do ustawy i odpowiedzenie, czy zgodą wszystkich nas jest to, że wszystko to, co dotyczy finansów publicznych, a mówi o tym Konstytucja, przecież w artykule 61, ma być jawne, czy nie? I ta dyskusja jest spóźniona. Druga rzecz natomiast to jest sprawa moralna i polityczna. Jeżeli ta ekipa przyszła z postulatem takiego oczyszczenia życia publicznego w kraju, w którym zarobki sąsiada i to, co on ma w garażu, jest przedmiotem podstawowego zainteresowania. Czy ta
ekipa...
też
w kraju, w którym mediana zarobków to jest trochę powyżej 2200 zł, panie mecenasie.
Jako mąż nauczycielki wiem o tym dobrze. Tak. I teraz jest pytanie, czy doprowadzanie do ekstremów, choćby i uzasadnionych, jest dobrze politycznie widziane, czy nie. Ale to jest zupełnie inna historia niż nowelizowanie ustawy. A trzecia, czy państwo wiedzą naprawdę, ile te damy zarabiają? Bo ja śledzę wszystko, co się w mediach dzieje, do końca nie wiem. Wypowiadał się pan prezes o roli mężów, co brałem do siebie. Wypowiadała się szefowa kadr, która mówiła o pieniądzach budżetowych. To jest od rzeczy. Mówimy o pieniądzach publicznych albo prywatnych.
To są publiczne.
I to są publiczne i tu mamy konstytucję i ustawę i nie ma co zawracać głowy. Wreszcie trzecia rzecz, czy dobrze jest, jeżeli ekipa, która przecież jest powoływana przez Sejm na wniosek prezydenta, jak mówi także ustawa, to powinna dopuszczać do tego, co drażni ludzi w sytuacji, kiedy inni zarabiają tak mało. I to jest bardzo proste rozstrzygnięcie. Być może reguła Kaczyńskiego tu może zadziałać, skoro się zdecydował nawet na obniżenie wynagrodzeń posłów, prawda, żeby pokazać
wywrócił stołek.
Tak jest, ale trzecia jest jeszcze rzecz, o której naprawdę trzeba powiedzieć. Czy Pani doktor wspomniała, że o celach banku. Celem banku, jak mówi ustawa, jest stabilizacja cen, ja nawet o tym nie wiedziałem, i wspomaganie polityki gospodarczej rządu. To jest zapisane w ustawie. I każdy atak na Narodowy Bank Polski jest także, o czym ksiądz także wspomniał gdzieś w orbicie KNF-u, atakiem na centrum funkcjonowania tego całego układu. Dlatego trzeba uważać, żeby nie drażnić i się nie podkładać tam, gdzie to nie jest potrzebne, choćby nawet rynkowo było uzasadnione.
Jest jednak chyba też pytanie o taką adekwatność tych wynagrodzeń do pewnego oczekiwania społecznego. I pan zresztą o tym wspomniał, panie mecenasie, no ale od tego też nie możemy jako komentatorzy uciekać i opinia publiczna ma prawo się zastanawiać nad tą adekwatnością, bądź nie.
Stąd użyłem słowa podstawiać.
Twoje spojrzenie.
Jeśli chodzi o sprawę jawności, to tutaj z księdzem się absolutnie zgadzam, to by przecięło. Jeżeli nie mamy nic za uszami, jeżeli te pieniądze są wysokie, a sektor bankowy zawsze jakby kojarzy nam się z dużymi pieniędzmi, czasami może nie do końca uzasadnionymi, ale to są pieniądze publiczne, mówmy o tym głośno. Natomiast cała ta sprawa została sprowadzona do takich najniższych instynktów. Mówiłeś o tym, dwie blondynki wokół prezesa, jakieś duże pieniądze, wynagradzanie. No przecież to jest poziom tabloidowy. To są takie sugestie naprawdę niemiłe i nieprzyjemne.
No ale ja powiem trochę jak adwokat diabła, no ale poziom tabloidowy jest elementem naszego życia publicznego. Pewne rzeczy tak wyglądają, a pewne wyglądają inaczej.
I przede wszystkim politycznego.
I na to trzeba też uważać.
Nie ukrywajmy, tak, że to
mamy
jest,
już dwie konstytucje na stole, tylko zwrócę uwagę, pani doktor i pan
profesor. Czy tylko raz odczytać. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji, co dotyczy także praw obywatela i obowiązków dziennikarzy. To jest bardzo proste. Nie
skąd to porozumienie polityczne, o którym mówiliśmy na początku, czyli i Platforma, i PiS chce upublicznienia tych zarobków. Akurat nie wiem dlaczego akurat w NBP, a nie w całej sferze publicznej, chociażby na podstawie tej ustawy, o której mówiliśmy. PiS chyba poczuł, że to jest naprawdę groźne, że ludzie nie do końca rozumieją, czy z czym się może wiązać Brexit. Sprawa Trybunału Konstytucyjnego, sądów, stosowania prawa została tak zagmatwana, że dla nieekspertów to nie jest do końca zrozumiałe. Natomiast pieniądze są absolutnie dla każdego zrozumiałe. Ludzie sobie wyobrażają, ile to jest 65 tysięcy albo 35 tysięcy, że nigdy w życiu, albo ile muszą pracować na to, żeby taką sumę zgromadzić. Więc politycznie to może być bardzo niebezpieczne. I tutaj jakby, no ja mam zastrzeżenia co do postawy pana prezesa Glapińskiego i takiego pańskiego spojrzenia. Ja widzę człowieka, który mówi, tak naprawdę niewiele możecie mi zrobić, ja się tutaj pozasłaniałem przepisami. Podejście takie pańskie, za bardzo takie oddalające się od ludzi. Tutaj to politycznie może mieć naprawdę duży korzyść.
Ale prezes Glapiński zna Narodowy Bank Polski i może ma takie poczucie goryczy, że no, poprzedni prezesi mogli dowolnie kształtować wynagrodzenia swoich współpracowników, ale jemu się tego prawa odmawia.
Jest tu i teraz i jakby musi się zmierzyć z tą rzeczywistością. Mam wrażenie, że trochę pokazuje to odklejenie jednak człowieka, który zarabia kilkadziesiąt tysięcy od tych po 2000 z hakiem.
Ostatnie pytanie, czy państwa zdaniem Prawo i Sprawiedliwość, no, dołączając do tej presji na Narodowy Bank Polski, żeby to uporządkować, uchroni się przed politycznymi konsekwencjami ewentualnymi tej sprawy? Dzisiaj sondaż w Super Ekspresie, który, jak twierdzi gazeta, już wykonany został dla pracowni Polster, wykonany po wybuchu tej sprawy, i tutaj informacja jest taka, że Prawo i Sprawiedliwość nie straciło. Dobry wynik, 40% poparcia, Platforma 29, Kukiz 15, 7. Jak państwo na to pytanie odpowiecie, pani doktor?
Kto jest autorem tego sondażu? Która ta firma?
Badania, Instytut Badań jest? Polster. Tak,
Polster. Była mowa na... Znaczy, wiadomo, że w sondażach bardzo ważna jest tak zwana tendencja i to trzeba obserwować i to trzeba przede wszystkim na to patrzeć. Natomiast ja troszkę ten taki sondażowa czkawka nie bardzo mi odpowiada. To znaczy, co siekolwiek dzieje istotnego, już jest sondaż. Zawsze na rynku jest odpowiednia ilość gazet, że każdego dnia jakiś sondaż mamy, prawda?
To prawda i one są często też, umówmy się, kupowane, w tym sensie fałszowane brutalnie. No to wiemy.
Mało tego, tak. Nawet mając bardzo dobrze zrobiony sondaż, można tak go opublikować, że się całkowicie zniekształci jego wynik.
Pełna
to jest
zgoda.
Jeszcze jedna kwestia. Więc teraz,
ale pytanie o to, czy
właśnie,
PiS z tego
panie
wyjdzie.
Tak. Jakie jest pytanie? Znaczy, z tego,
czy Prawo i Sprawiedliwość poniesie polityczne konsekwencje tej sprawy w Narodowym Banku Polskim, czy też przyjęta przez tę formację linia, żeby się dołączyć do opozycyjnej presji na prezesa Glapińskiego, chociażby przez ten projekt ustawy, uchroni tę partię przed konsekwencjami.
Tak, opowiem krótko. Rzeczywiście mnie męczy takie właśnie to, że coś się dzieje, jest reakcja prasy takiej, innej i partia rządząca od razu robi krok w tył. Ja raczej chciałabym, żebym tutaj w jakiś sposób była konsekwencja, niewycofywanie się, jeżeli jest sprawa rzeczywiście tutaj PR-owsko ciężka, powinien, to jedna rzecz mi tutaj troszkę nie odpowiada w tej sytuacji, że jednak odpowiedzialni za politykę public relations tej instytucji zrajterowali, to znaczy ja tutaj nie widzę ratowania
sytuacji.
Oni
są przedmiotem debaty.
Rozwiązywania tej sytuacji, trudno. Akurat być może dobrze jest, że ta bezpośrednio zainteresowana osoba nie uczestniczy w tym. To nie jest złe, a że za to powiem. Ale powinien być jakiś plan B, który by wydobył poważną instytucję państwową z tej sytuacji. Tego mi bardzo brakuje. I być może to jest rzeczywiście chwila, żeby szef banku NBP zastanowił się nad jakąś alternatywą zespołu. No coś tutaj trzeba, to wymaga naprawdę reakcji. Natomiast sondaże każdego dnia, to po prostu utoniemy w tym.
Ale też nie uciekniemy od tego, nie uciekniemy.
Nie sądzę, żeby PiS na tym tak bardzo stracił.
Dobrze, dziękuję pani doktor, ksiądz Henryk Zieliński.
W społeczeństwie z gruntu katolickim. Dlatego znamy takie zasady, że tam, gdzie następuje rachunek sumienia, żal za grzechy, szczera spowiedź, mocne postanowienie poprawy i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu, tam się na tym nie traci. Jeżeli PiS zastosuje się do tych pięciu warunków, to nie straci tak, jak nie stracił na wielu innych, choćby na kwestii właśnie obniżenia diet samorządowcom czy poselskich.
No tutaj jest za kulisami polskiej polityki. To jest jedna z przyczyn, myślę, też takiego poczucia, że ta sprawa jest ważna, że posłowie naprawdę niektórzy żyją. Ja wiem, że to dla wielu ludzi brzmi kuriozalnie, ale no, dla ludzi na wysokich pozycjach zawodowych, a często posłowie czy senatorowie mają takie pozycje, te oferowane w parlamencie pensje czasami są bardzo niskie, takie mają poczucie.
Trzeba z tego wyciągnąć wnioski.
Jest wrzenie.
Trzeba z tego naprawdę wyciągnąć wnioski i załatwić to zgodnie z sumieniem i zgodnie ze sprawiedliwością społeczną i wtedy nie straci na tym.
Choć pamiętając także o przypowieści o robotnikach winnicy, ci, którzy przyszli ostatni, dostali więcej od tych pierwszych. I to otwiera szeroką
tyle
dyskusję.
Samo, tyle samo, pani mecenasie.
No tyle samo, tak, ale za mniejszą pracę, no to więcej. Pytanie jest nie, czy PiS straci, tylko czy PiS zyska na tej historii i na czym mógłby tu zyskać. Przecież oczywiście, jeżeli się idzie z takim hasłem dobrej zmiany i wprowadzenia pojęcia, że służba państwu nie jest źródłem dochodów, no to sytuacja jest jasna, bo takie jest hasło. Ja rozumiem, że tu doktryna, którą nazywałem doktryną Kaczyńskiej, choćby wbrew wszystkim poglądom rynkowym, powinna tę sprawę uporządkować i trzeba się cofnąć. Natomiast jest trzeba rozważyć, czy zasada jawności zarobków, jeżeli mamy dwóch pracowników siedzących przy jednym biurku, którzy debatują, dlaczego on jeden ma 50 zł więcej niż drugi, to jest zasada, która buduje klimat w pracy. To jest pierwsze pytanie. A dochodzę do tego, od czego zacząłem. Czy w takim razie zasadą w państwie ma być ujawnienie zarobków, prawda? W naszym państwie. I tak połączymy sprawę i moralną, i polityczną, i prawną, bo prawnie to jest w ogóle zamotana cała ta sprawa.
Marcin Wikło puentuje.
Mówiłeś o sondażu i o tych konsekwencjach politycznych. Opozycja od 2015 roku, od samych wyborów tak naprawdę buduje, czym są sondaże? To jest pewna suma, pewna wypadkowa obciążeń albo jakichś wzlotów partii rządzącej w tym momencie, bo o niej mówimy. Opozycja od 2015 roku jakby no, napycha ten worek kamieniami, które mają Prawo i Sprawiedliwość obciążyć. Mam wrażenie, że sprawa NBP-u ten kamyczek troszkę większy dorzuciła do tego obciążenia.
Jak z tego wyjść?
Jak z tego wyjść? Jawność. Przede wszystkim jawność. I mam wrażenie, że odrobina...
Ale czy tylko jawność? No bo to jawność może zbulwersować opinię publiczną.
Trochę się można cofnąć, trochę na zasadzie rachunku sumienia i pewnego postanowienia poprawy. To jest chyba ten kierunek.
Ja bym chętnie się dowiedział, jak publiczne pieniądze są lokowane w różnego rodzaju fundacjach, których ilość mnie przeraża. I nigdy nie wiem, gdzie te pieniądze i jak funkcjonują.
Niech pan pójdzie na marsze KOD-u i popatrzy sobie na uczestników tam.
A skąd pan wiedział, że mam to na myśli?
No bo to jakby może jest jeden z... Pani doktor, proszę bardzo.
Nie, tylko może analogicznie, bo to... Wiemy, że wcześniej na przykład bardzo chętnie zagląda się do kieszeni duchowieństwa polskiego. To jest tak, że prawda, czy uczą, czy katechizują, czy jakieś inne funkcje. To... I w ogóle bardzo chętnie się zagląda. I to takie nadmierne przyglądanie się mnie troszeczkę razi, bo jeżeli mamy do czynienia naprawdę z poważną instytucją finansową państwa, to porównajmy też, jak na przykład jest w innych krajach. Jakie to są pieniądze, jakiego rodzaju kwoty uposażenia i tak dalej, i tak dalej. Bo podejrzewam, że tutaj my chyba nie bardzo cel, nie, ta droga myślenia takiego nie widzę, żeby jakoś daleko prowadziła nas.
Proszę Państwa, a drugim tematem, który opozycja postrzega jako duży kamień, czy postrzegała może chyba, który może wrzucić do tego worka niesionego przez Prawo i Sprawiedliwość, to był temat odstrzału dzików. I przygotujmy się teraz, będzie chwilę naprawdę mocnych emocji. Andrzej Halicki, nagranie z internetu, stąd jakość nie najlepsza, ale posłuchajmy, zobaczmy, naprawdę warto.
Chciałbym z tego miejsca do nich skierować dzisiaj apel. Nie bierzcie udziału w tej rzezi. Nie bierzcie udziału w barbarzyństwie, nawet jeżeli wam dają za to pieniądze. Nie bądźcie plutonami egzekucyjnymi w lesie, który przecież ponoć kochacie. Macie etykę, macie sumienie. Nie bierzcie udziału w rzezi. A was bardzo proszę o taką obecność także w przyszłym tygodniu. Bo w przyszłym tygodniu jest Komisja Ochrony Środowiska. Będzie, mam nadzieję, że będzie minister musiał się tłumaczyć z tego, co robi, bo nie ma to żadnych podstaw prawnych, nie ma żadnych podstaw naukowych. Zagrożeniem są ludzie, nie dziki. Dzik jest dziki i ma prawo żyć. PiS jest zły.
Proszę Państwa, to był jeden z liderów przecież no, partii, która ma ambicje rządzić. Ogromne emocje. Na końcu, po kilku dniach okazało się, że ten odstrzał rzeczywiście jest, ale trwa już od początku roku i te 200 tysięcy to jest górna granica dzików, która ma być w tym roku odstrzelona. Chodzi o stworzenie pasa buforowego. Komisja Europejska mówi, to się robi w całej Europie, to jest dobre rozwiązanie. A w Niemczech w tym sezonie łowieckim odstrzelono pomiędzy 800 a 900 tysięcy dzików, więc wielokrotnie więcej niż w Polsce. No ale jak my tutaj mamy w ogóle w tym świecie funkcjonować, jeżeli wszystkie media, cała klasa polityczna na podstawie coś takiej bzdury, no tak szybko dochodzi do tak wysokiego poziomu emocji. Czy coś w tym naszym świecie medialno-politycznym, aby nie jest no, źle skonstruowanie? Pani doktor, pani jest medioznawcą. Jak to się dzieje, że tak łatwo się daje opinią publiczną manipulować?
To ja tutaj do końca nie jestem taka pewna, że szeroką opinią publiczną manipulujemy. To jest miejsce, temat komentarzy przede wszystkim. A pamiętajmy, że komentarze były podobne wcześniej, na przykład o Puszczy Białowieskiej. Jeszcze całkiem tak niedawno mówiono, była kampania poświęcona wigilijnej rybie, jaką jest karp.
Tak.
Także to lament i płacz też można było. A teraz przyszła kolej na dziką świnię. Bardzo dobrze, no to są rzeczy, to jest, ja tutaj jak oglądałam fragment tego apelu pana przewodniczącego.
Happeningu.
Tak, happeningu. To jest jakiś rodzaj występów gościnnych takich. Ja mam wrażenie, że to jest taki, jakiś taki spalony teatr, jakieś takie niedobitki po, nie wiem po kim, jakaś partia. W tej chwili skitowałabym to w ten sposób, że Platforma Obywatelska chwyta się wszystkiego, co chodzi i co się rusza. A dzik na razie się jeszcze rusza, chociaż no, rzeczywiście jest przeznaczony na, no niestety, ciężka jego dola.
Pociągnęły te dziki rzeczywiście Platformę w kierunku zupełnie niespodziewanym, opinia księdza Henryka Zielińskiego.
Jak posłuchałem tej wypowiedzi pana Halickiego, to bajkopisarze w Polsce mogą się czuć zagrożeni, bo ja znałem ten wierszyk w innej wersji. Dziki jest zły. Teraz określa się, że PiS jest dziki, PiS jest zły. Natomiast bardzo odważne stwierdzenie, takie mówiąc pewnym nowomową, bardzo odważne stwierdzenie pana i ryzykowne stwierdzenie pana Halickiego, że myśliwi, którzy wychodzą na odstrzał dzików to są plutony egzekucyjne, ponieważ jednym z zapalonych myśliwych, z tego co wiem, to jest były prezydent Bronisław Komorowski. Tak. Więc włączanie go do plutonów egzekucyjnych, no to strzał chyba we własne kolano tutaj. I przy okazji chciałbym bardzo podziękować obecnej czasami wśród nas tutaj w tym studiu pani dr Magdalenie Ogórek za zauważenie pewnego paradoksu, że jeżeli jest locha dzika, która jest ciężarna, to obrońcy praw zwierząt słusznie zauważają, że ona nosi w swoim łonie młode dziki. A jeżeli kobieta jest ciężarna, to nosi zlepek komórek. Pani doktor Ogórek, bardzo serdecznie dziękuję za zauważenie tego paradoksu, dlatego że to dziwne jest jakieś takie...
No, to był jeden z elementów tej dyskusji. Nie no, zabijajcie loch, które są ciężarne.
Które są ciężarne, nie? Ale to jest ciekawe, że na to wielu publicystów zwraca uwagę, dlatego powtórzę to jeszcze raz, że to jest ciekawe, że często obrońcy praw dzików, ten target zaczyna się pokrywać z tymi, którzy są przeciwnikami ściślejszej ochrony życia ludzkiego od narodzenia do naturalnej śmierci.
To ma jednak...
A jak już po nazwiskach, to jeszcze był Dariusz Rosati, był minister spraw zagranicznych i poziom absurdu osiągnęliśmy pełny, bo ja powiem tak, dzik jest dziki, a platforma jest dobra. Powie pan, że zwariowałem, prawda? Równie dobrze jak przy poprzednim. I ja się przyznaję, za chwilę przecież będziemy myśleli jako widzowie tak. Zadaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego jest holowanie dwóch dam, które mają mężów. Lekarz weterynarii cokolwiek powie, to skłamie. Minister Ardanowski, jedyny, który wzbudza zaufanie tak w przekazie bardzo prostym, gada głupstwa, dziki trzeba chować, choćby po Bartyckiej chodziły, niedługo stanie problem kotów, bo przecież uchodźcy nie mają co jeść, a taki kot na zupę się nadaje. I czy na przykład prezes dużej partii i będąc kawalerem powinien mieć kota. Precz z kotami w domach. Przecież to jest idiotyzm. Na początku XXI wieku każdy temat tak można sprzedać, no to ale warunkiem jest...
To mnie właśnie w tej historii przeraziło, że no. Da się samemu, przecież gdy Platforma rządziła, odstrzeliwała rocznie więcej dzików niż w tym roku będzie odstrzelonych. W Niemczech odstrzeliwuje się czterokrotnie więcej, że tak szybko da się wejść w imię chyba celu politycznego, ale, tak? Na taki poziom emocji.
Politycznego, ale zwróćmy
uwagę... Czego się jeszcze chwycą? No?
Wszystkiego. Było już wojna masła z margaryną. Jest sprawa szczepionkowców i antyszczepionkowców. Jeżeli się zakłóci rytm poczucia tego, że są ludzie, którzy się znają na tym i powinni podejmować odpowiedzialnie decyzje, my im powinniśmy wierzyć, to każdy będzie wtedy opowiadał, jak nie o kocie, to o kanarku. No kanarek to już w ogóle nie wiem, po co żyje w dodatku w niewoli, prawda? Wypuścić kanarki.
W tym względzie polska opinia publiczna, polscy widzowie są wspaniali i nie do przecenienia, bo są takie sezony dzików. Wcześniej mieliśmy sezony karpi, sezony martwych wiewiórek, dzieci z Aleppo i tak dalej. To jest właśnie to zbieranie kamyczków dla polskiej opinii publicznej. Kompletnie nie rozmawiamy o meritum, bo się na tym nie znamy. Tak? Dlaczego te dziki
W końcu żeśmy rozwikłali tę prawdę. No i się okazało, że nawet Komisja Europejska...
Nie na początku.
Tak, że tu chodzi o ASF i dlaczego w ogóle te dziki są i w takiej liczbie
odstrzeliwane. Jest kukurydza na przykład słodka, której kiedyś nie było. To powoduje, że locha może mieć nawet 3 mioty w ciągu jednego sezonu, co oznacza...
Przyrost dzików jest naprawdę
250%
ogromny,
tak. O 250% może populacja dzików wzrosnąć w ciągu jednego roku, jeśli nie ma odstrzału. No przecież to naprawdę nie...
Chyba, że Platforma będzie wypłacać rolnikom odszkodowanie za szkody, które powodują dziki, a to wynika z ustawy i z naszych pieniędzy to jest płacone.
Strzelanie do tej prośnej lochy rzeczywiście wydaje się niehumanitarne i jakiś opór może budzić, ale jak rozumiem, ta sprawa już jest wyjaśniona. Pan minister wydał takie rozporządzenie, żeby się od tego powstrzymać, natomiast kompletnie nie rozmawiamy o meritum sprawy. Rozumiem, że do takich osób jakby wzburzonych tym, że się strzela do prośnej lochy, mówił pan przewodniczący Halicki, który jest miłośnikiem zwierząt, hodowcą pięknych psów i rozumiem, że jakby takie środowisko chce sobie tutaj jakoś zjednać, no ale z tego, co słyszałem, to Komisja Europejska nie ma nic przeciwko temu odstrzeliwaniu dzików, wręcz chwali polski rząd za to, więc tutaj chyba opozycja trochę przestrzeliła, a przedziwne jest to, że taki szturm właśnie tych, no takich ostatków po kodzie chyba ruszył i gdzieś próbował się podpiąć tą akcję. Wyszło spontanicznie, niech sobie każdy oceni, widząc ten filmik pana posła Halickiego i tych osób wiwatujących na jego cześć. Natomiast mam wrażenie, że w tym momencie opozycja trochę przestrzeliła i pojutrze już tego tematu zupełnie nie będzie.
A co pan myśli o regulacji urodzin dzików przez właściwą politykę edukacyjną? To przecież można postawić w zgodzie z ideałami to Unii.
I jeszcze jeden temat polityczny. Lewica, i to dokładnie jak pamiętam, w święto Trzech Króli zaproponowała projekt radykalnego, jak to określono, rozdziału Kościoła od państwa. Przecież ten rozdział jest, no ale posłuchajmy tych argumentów, jak to jest prezentowane. Zobaczmy.
To nie może być tak, że ludzie wierzący są traktowani dużo lepiej niż osoby niewierzące. A przede wszystkim to nie może być tak, że ta nierówność zaczyna się już w szkołach.
Takie bardzo mocne zaangażowanie Kościoła w politykę, które obserwowaliśmy, może nie wszystkich, ale wielu hierarchów i wielu księży w ostatnich kilku latach, skutkuje takimi efektami, że mocny skręt w prawo powoduje, że jest propozycja mocna w lewo.
Tak się zastanawiam, co miał na myśli pan Kosiniak-Kamysz, mówiąc o tym zaangażowaniu Kościoła w politykę, czy tych biskupów, którzy wspierają Platformę, czy może tych biskupów, którzy dziękują za prezenturę pani Hanny Gronkiewicz-Waltz w Warszawie. Jest z nami ksiądz Henryk Zieliński. Proszę księdza, bardzo liczę tu, że ksiądz się zmierzy z tym postulatem.
Po pierwsze, to myślę, że prezes Kaczyński, jeżeli nas słucha, gotów jestem do tego się nawet mu dorzucić, to powinien wysłać bukiet czerwonych, takich krwistych róż pani Nowackiej za to, co ona zrobiła, dlatego że w tej chwili katolicy w Polsce nie będą mieli wyjścia, tylko będą musieli w najbliższych wyborach głosować na PiS, mając wybór między jednym a drugim.
Bo pani Nowacka jest częścią koalicji obywatelskiej.
Do tego zmierzam, że gdyby to był tylko wybryk pani Nowackiej, natomiast okazuje się, że koalicja obywatelska z Grzegorzem Schetyną na czele, no niestety nie odcięła się, tylko wpisuje się w cały ten pakiet postulatów pani Nowackiej. Zresztą ja zauważam, o tym piszę i mówię, że to, co mówi, o czym mówi pani Nowacka, nie odbiega znowu tak daleko od tego, co zapowiadał czy próbował realizować Donald Tusk w czasie swojego premierostwa. Przecież on także mówił o likwidacji funduszu kościelnego, różnych takich, takie różne antyklerykalne hasła bywały przez niego podejmowane. Ja myślałem, że Platforma i cała ta koalicja obywatelska w tej chwili od tego odejdzie. Niestety tak się nie stało. Natomiast ciekawe, czy pani Nowacka jest w stanie powiedzieć, na czym polega owa dyskryminacja niewierzących w szkole. Jeżeli dyskryminacja ma polegać na tym, że nie wiem, że gdzieś w klasie wisi na przykład krzyż, to ja odwołam się tutaj do zdania zarówno filozofa, jak i prawnika żydowskiego, Józefa Weilera, który mówił, ściana, z której zdejmiemy krzyż, to nie będzie pusta ściana, nijaka ściana. To będzie ściana, z której ktoś celowo zdjął krzyż. W ten sposób mówiąc obywatelom, większości obywateli, że nie jesteście pełnoprawnymi obywatelami w tym państwie. To jest problem dyskusji, na dyskusję generalnie o tym, czym jest państwo.
No tutaj proszę księdza, ale tu padnie argument, co to znaczy, że ci niekatolicy, tak, czy niechrześcijanie są dyskryminowani w szkołach. Tu często podnoszony jest argument, to przytoczę go, że na przykład lekcje religii są w środku, tak? I ten wybór jest jakoś ograniczony dla nich.
Tylko problem polega na tym, że ustawa zobowiązuje dyrekcję szkół w tym momencie, jeżeli będą chętni do nauki etyki, to mają być lekcje etyki. Więc rozumiem, że pani Nowacka powinna zadbać o to, żeby te lekcje etyki
w tym samym czasie, gdzie jest lekcja religii,
w szkołach były. I to nie znaczy, proszę panów, nie możemy dać się podnieść takiemu sposobowi myślenia, że ponieważ, przepraszam, kapral w jednostce ma biegunkę, to cała jednostka nie będzie jeść grochówki. No to jest problem kaprala, niech sobie weźmie coś na wstrzymanie, a nie w ten sposób, że będziemy innych pozbawiać.
Religii w środku i no większość chodziła, ale były takie osoby, które nie chodziły. Był oczywiście problem z nauczycielami etyki. Wtedy były tak zwane lekcje biblioteczne, no ale to nie jest problem tych, którzy chodzą na religię, tylko tych, którzy nie są w stanie.
Lekcja biblioteczna też nie jest złą lekcją.
Ja chodziłem do szkoły, to byłem świadkiem debaty w Sejmie, bo ile razy jest przełom, to lewica wyskakuje z aborcją i ze wszystkim, co się wiąże z religią. Marszałek Stelmachowski, ja byłem przy tym, w Sejmie mówił, że musimy zawrzeć narodowy kompromis. niech uczą się jedni religii, drudzy etyki, czyli odróżniania dobra i zła, bo powiedział wtedy, zobaczycie, co będzie w państwie za 20 lat. Powiedział to w Sejmie. I ja proszę panią Nowacką, niech mi pokaże ten podręcznik etyki, który jej środowisko przygotowało od 91 roku, żeby ludzie umieli odróżnić dobro od zła, co jest istotą społecznego także działania Kościoła w państwie. Bo teraz odwróćmy, a nie będzie Kościoła, czyli strażnika jakiejś wartości, to już mamy wtedy jazdę bez trzymanki, co powie i wierzący, i niewierzący, jeżeli tylko myśli o tym, jakie zasady w państwie mają obowiązywać.
To dotyczy nie tylko Kościoła katolickiego, to dotyczy wszystkich wyznań i religii legalnie działających w Polsce.
Pytanie do doktor Hanny Karp. Czy pani doktor, czy to jest to, co prezentowała pani Barbara Nowacka, jest elementem jakiegoś szerszego pomysłu na Polskę, na naszą wspólnotę?
Więc, panie redaktorze, ja obawiam się, że właśnie nie, że niestety nie. To jest opozycja, która właściwie zadaniem głównym jest budowanie planów, które będą alternatywne. Tak. Tak? W różnych warstwach.
To, co robił PiS, gdy był w opozycji. Kongresy, spotkania, programy.
I naprawdę na razie to ja oceniam na niedostateczną ocenę, dlatego że tak jakbym słyszała, tak jak w tej chwili następuje pewna retrospektywa i ja czuję, tak jakbym była gdzieś w głębokim PRL-u. Ja pamiętam dokładnie PRL, bo studiowałam także i właściwie już nie pracowałam w PRL-u. Moja pierwsza praca po 89 roku. Ale te klimaty, te nastroje dokładnie znam. I kiedy tylko, mam tylko jeden jeszcze kolejny dysonans poznawczy, kiedy patrzę na twarz pani Barbary Nowackiej, ja widzę stosunkowo młodą jeszcze osobę. I pytam się, skąd w tego rodzaju, w tym pokoleniu pani Nowackiej jest takie myślenie? Skąd się to bierze tak naprawdę? Gdzie to wszystko jest zakodowane? Bo to, co pan tutaj mecenas powiedział, rzeczywiście naprawdę każdy, kto rozumie istotę i znaczenie państwa, wartości, aksjologii, to, żeby umieć odróżnić dobro od zła, leży w interesie nas wszystkich, bez względu na wyznanie.
Mamy, też w, Polsce czy mamy historyczne doświadczenie z tym, jaką rolę odegrał Kościół w obronie wolności. Zaledwie 30 lat temu była to sfera, gdzie ludzie się mogli schronić przed systemem totalitarnym. I 30 lat później nagle wypchnięcie przecież Kościoła ze sfery publicznej zaczyna być zadaniem numer jeden.
Medalia w PRL-u pracowałem od 73 roku i pamiętam, do kogo zwierzchnicy pułkownika Mazguły się zwracali, kiedy się zaczęły bunty społeczne. Do prymasa Wyszyńskiego. Przecież to była wielka relacja z Częstochowy.
O pani Nowackiej.
No, relacja państwo-kościół to też jest taki temat dyżurny i on będzie zawsze wracał. Natomiast pani Nowacka no, tutaj dokonała takiego, jakby pewnie młodzież powiedziała, samozaorania. No, wychodząc w Święto Trzech Króli z taką inicjatywą, to pokazuje, że to jest stricte sprawa polityczna. A co do młodości i niedoświadczenia pani Barbary Nowackiej, którą za taką troszkę naiwną i świeżą w polityce ciągle widzimy, no to ona jest taki jak ciągle dobrze zapowiadający się junior, który już troszeczkę jednak tego doświadczenia nabył. Czego się nie, za co się nie wzięła w polityce, to na razie
ciągle dobrze zapowiadający się poeta.
Tak, ale jest. Ona też, pamiętajmy, na razie, że ten poeta jednak przeszedł do Platformy.
Na razie niczego jeszcze nie osiągnęła, położyła kilka inicjatyw, do których się dołączyła.
Trzeba podkreślić, proszę państwa, neomarksizm jest groźniejszy niż marksizm. Jest bardziej radykalny w swoich założeniach. Skąd bierze się u młodej osoby coś takiego? Nie? Dlatego też pani Nowacka postuluje również radykalizację i odejścia od funduszu kościelnego, który, przypomnijmy, powstał na mocy dekretu Bieruta. Nawet w czasach Bieruta próbowano jakoś zadośćuczynić Kościołowi za odebrane mu dobra.
No bo tutaj celem jest celem, żeby ten Kościół prędzej czy później zlikwidować.
Który nie został.
Słuchajcie, drodzy państwo, widzowie i nasi goście, pewnie wszyscy myślą, że już zmierzamy do końca. I rzeczywiście powoli zmierzamy, ale ja mam po jeszcze jednym trudnym pytaniu. Dla każdego po jednym. Jakie jest państwa podejście do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Czy sami byście wsparli, czy wesprzecie tę inicjatywę? Czy ją cenicie, czy nie cenicie, czy patrzycie tylko przez ten finał w Ośpu, czy także to, co się dzieje chociażby na przystanku Woodstock, gdzie no, różne kontrowersyjne rzeczy mają miejsce. Pani doktor, krótko, po dwa zdania, wiem, że temat trudny, ale bardzo proszę.
Mam tutaj ambiwalentne uczucia. Pierwsze, patrzę na to aprobatywnie, kiedy widzę rzeszę młodych ludzi zaangażowanych, chętnych, entuzjastycznie podchodzących do przechodniów, zachęcających do datków i tak dalej. To mi się bardzo podoba. Natomiast druga strona jest ta strona ciemna. To znaczy, oczywiście część pieniędzy przeznaczana jest na cele szlachetne, ale także z tych kwot idą pieniądze na te letnie zabawy tutaj z Woodstockiem związane. I tego już absolutnie nie mogę zaakceptować.
Rozumiemy, ksiądz Henryk Zieliński.
Ja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ani nie tępię, ani nie wspieram. Każdy ma prawo wybrać, czy chce dawać na pana Owsiaka, czy na Caritas. Musi mieć tylko jedno, że działania charytatywne różne są także sposobem uwiarygodnienia pewnej idei, pewnej ideologii. I wiadomo, rzeczą jest, że wpłacanie pieniędzy na Caritas jest to jakoś podzielanie tego, czym żyje Kościół. Wpłacanie pieniędzy na orkiestrę jest popieraniem także pewnych
bez wątpienia
idei, postaw.
Która mi się nie podoba, jak idę ciemną ulicą i stoją panowie pod knajpą. Ja wolę, żeby oni nie myśleli, rób ta, co chce, ta w stosunku do mnie.
Panie mecenasie, dobrze.
A mieli poczucie dobre i zło,
a pana,
o którym mówiliśmy.
Pana relacja...
Wszystko, co służy dobru, jest dobre, tylko trzeba oczyścić to. Jeżeli orkiestra mówiła, że ma ogromne wpływy za darmowy czas reklamowy w telewizji, no to jest nieprawda i w związku z tym przychód Caritasu był wielokrotnie wyższy przez lata, no to przecież trzeba wiedzieć. Wszystko, co pomoże dzieciom, trzeba popierać, Marcin, tylko żeby była prawda za
to. Charytatywność wtedy ma sens, kiedy jest dobrowolna. Jeżeli ktoś chce ze swoimi pieniędzmi zrobić to, że wrzuca je do tych puszek, proszę bardzo. Cel tutaj tego finału jest oczywiście jak najbardziej pozytywny, ale to jest alibi dla choćby tego Woodstocku, który został wspomniany. Ja tam byłem, widziałem kompletne ześwinienie, smród, brud, degenerację i zachęcanie młodych ludzi do pewnych rzeczy, których by się chyba nie odważyli zrobić u siebie w domu.
I o których rodzice tych wolontariuszy często może nie wiedzą, a mówił to, proszę państwa, też kiedyś wolontariusz, chyba jeszcze w 93 roku. Wtedy myślałem, że to pójdzie trochę w innym kierunku. No ale tak to się skończyło. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Pozdrawiamy też stacje, które nas transmitują bądź retransmitują, a są to oczywiście Radio Warszawa, współgospodarz programu, Katolickie Radio Siedlcach, Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie. Dziękuję państwu, dziękuję widzom. Życzymy pięknych zimowych dni. Warto korzystać. Do zobaczenia i do usłyszenia.